Pożądanie takie, jako akt wewnętrzny, wyzwala się przez zmysł wzroku. Przychodzi wraz z patrzeniem, tak jak w wypadku Dawida i Batrzeby, używając przykładu biblijnego. Związek pożądania ze zmysłem wzroku został szczególnie uwydatniony w słowach Chrystusa. Słowa te nie mówią wyraźnie, iż owa kobieta, przedmiot pożądania, jest cudzą żoną lub też, że nie jest po prostu żoną mężczyzny, który w ten sposób na nią patrzy. Może być cudzą żoną, może w ogóle nie być związana małżeństwem. Tego należy się raczej domyślać, zwłaszcza na podstawie zwrotu, który to, czego patrzący mężczyzna dopuszcza się w sercu swoim, określa właśnie jako cudzołóstwo. Dopuścił się cudzołóstwa w sercu swoim. Z tego też należy prawidłowo wnioskować, że takie pożądliwe spojrzenie skierowane w stronę własnej żony nie jest cudzołóstwem w sercu, po prostu dlatego, że odnośny akt wewnętrzny mężczyzny odnosi się do kobiety, która jest jego żoną, a więc w stosunku do której cudzołóstwo nie może zachodzić. Jeśli współżycie małżeńskie jako akt zewnętrzny, w którym oboje łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, ma pełne pokrycie etyczne w stosunku danego mężczyzny do kobiety będącej jego żoną, to analogiczne pokrycie ma również akt wewnętrzny w tej samej relacji. Tym niemniej owo pożądanie, na co wskazuje zwrot pożądliwie patrzy, ma swój własny wymiar biblijny i teologiczny, którego nie możemy tutaj nie odsłonić. Jeśli nawet nie odsłania się on wprost i bezpośrednio w tym jednym konkretnym wyrażeniu z Mateusza 5:27-28, to jednak tkwi bardzo głęboko w całościowym kontekście objawienia ciała. I do tego kontekstu musimy sięgnąć, jeśli to chrystusowe odwołanie się do serca, do człowieka wewnętrznego, ma zabrzmieć całą pełnią prawdy. Sama wypowiedź skazania na górze ma przede wszystkim charakter naprowadzający. Chrystus zwraca się w ten sposób, żeby zilustrować konkretnym przykładem, jak należy rozumieć wypełnienie prawa wedle znaczenia, jakie nadał mu Bóg prawodawca, a także jak należy rozumieć owo obfitowanie sprawiedliwości w człowieku zachowującym szóste przykazanie dekalogu. Mówiąc w ten sposób, chcę, abyśmy nie zatrzymali się na samym przykładzie, ale zrozumieli pełny sens etyczny i antropologiczny tej wypowiedzi. Jeśli posiada ona charakter naprowadzający, to znaczy, że po jej śladach możemy dojść do zrozumienia ogólnie ważnej prawdy o człowieku historycznym, ważnej dla teologii ciała. Dalsze etapy rozważań, które kolejno podejmujemy, mają nas do zrozumienia tej prawdy przybliżyć. 23 kwietnia 1980 roku.